Gość Radia Gdańsk.
W studiu profesor Małgorzata Lipowska, konsultant wojewódzka do spraw psychologii klinicznej, dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, spotykamy się, bo jest ważny dzień, 2 kwietnia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Takie pokrętne pytanie mam do pani. Jakby pani mogła wspomnieć swoje początki studiowania. Jak się ta wiedza i taka świadomość społeczna autyzmu zmieniła od tego czasu, jak pani zaczynała swoją przygodę z psychologią, a teraz, kiedy pani jest dyrektorem Instytutu, konsultantką wojewódzką?
Jak zaczynałam psychologię, to i tak miałam ciut większą wiedzę niż moi koledzy i koleżanki, bo moja mama jest psychologiem.
Aha.
Ale i tak o autyzmie nie wiedziałam prawie nic. Dowiadywałam się dopiero de facto na 3 roku, kiedy pani profesor Jaklewicz, psychiatra, na zajęciach z psychopatologii wprowadzała nam nową terminologię i uczyliśmy się o zaburzeniach. W tej chwili studenci, rozpoczynając, wiedzą lub mają przeczytaną literaturę, mówiąc kolokwialnie, często większą niż psychologowie, którzy akurat zaburzeniami dotyczącymi dzieci się nie zajmują.
Aha, pytanie tylko, czy ta wiedza jest z dobrego źródła, bym powiedział.
My uczymy tak zwanej wiedzy opartej na dowodach naukowych, czyli evidence-based.
To jasne, ale to już na etapie uczelni.
Tak, a z czym przychodzą nasi studenci? No to powiedzmy, jest to bardzo szeroka ilość źródeł nieweryfikowalnych bardzo często, niestety.
Mm-hmm. Tak sobie myślę, te lata 90. I pewnie słynny film Rain Man i Dustin Hoffman i tak dalej, zaburzył trochę postrzeganie autyzmu, przyczynił się do kiełkowania pewnych stereotypów, bo no to film, w którym mamy dziecko właśnie w spektrum autyzmu, bo tak chyba powinniśmy mówić, zaraz pani nam wyjaśni, czym się to różni, czy w ogóle jest różnica, ale to takie dziecko genialne. Mały geniusz, można powiedzieć. Nie każda osoba w spektrum autyzmu takie zdolności przejawia. A nawet raczej chyba bardzo rzadko takie zdolności się pojawiają.
Ten film nie zaburzył, bo nie miał czego zaburzać.
De facto nie było żadnego
wiedzy
postrzegania.
Nie bardzo
tak?
było. On wniósł dużo dobrego, bo pokazał, że osoby, no wtedy mówiąc z autyzmem, są wśród nas, tak? Także to ja bym go nie krytykowała. Nadal zdarza mi się na zajęciach powiedzieć studentom, moi drodzy, zadanie domowe, oglądamy Rain Mana, ponieważ już go nie oglądają.
Tak, no bo to już inne czasy.
Oczywiście nasz bohater z filmu ma tak zwany zespół Savanta, czyli te zdolności wysepkowe. Co się zdarza, ale to jest tak zwane hollywoodzkie spostrzeganie. Mhm. I o tym też mówimy na zajęciach, że takie zdarzenia się zdarzają. No, ale wiedza naukowa jednak pokazuje i dlatego w najnowszych klasyfikacjach, klasyfikacja w tej chwili w 2022 roku weszła ICD-11, wprowadzony jest termin zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ten termin spektrum jest niesamowicie ważny, bo on pokazuje nam, że to jest wymiar, że nie ma jednego, nie jesteśmy w stanie narysować jednej osoby charakterystycznej, tak? Tak wygląda autyzm. Nie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu diagnozujemy, to jest szeroki proces diagnostyczny i mamy od osób niewerbalnych, niekomunikujących się, z niepełnosprawnością intelektualną do osób wybitnie inteligentnych. Mogą mieć zdolności wysepkowe, czyli ten zespół Savanta, świetnie funkcjonujących na rynku pracy, a wręcz liderów rynku pracy. Także tu jest ogromne spektrum, a nadal mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu.
O tym samym zaburzeniu de facto, tylko o różnej skali jego rozwinięcia, jak rozumiem.
O tej samej kategorii diagnostycznej, tak to nazwijmy.
Fachowo.
Tak.
No właśnie, to a propos diagnostyki. Jeżeli mogę się takim dźwiękiem wspomóc i w tym pytaniu wspomóc się ścieżką dźwiękową z rolki, którą trafiłem w internecie, to była rolka z materiału sponsorowanego. Jest ich dość dużo, bo dość powszechne jest to, że ludzie próbują sobie sami diagnozować właśnie takie słowo, się często pojawia, jakieś zaburzenie. Bardzo często dotyczy to autyzmu. Pewnie pani takie materiały kiedyś trafiła, ale jeżeli moglibyśmy słuchaczom zobrazować, jak to wygląda.
Najstraszniejsze, czego się dziś dowiesz, to, że autyzm często umyka u młodych dorosłych. Jeśli zdobędziesz od 1 do 4, masz pewne cechy autyzmu. Jeśli zdobędziesz od 13 do 15, masz umiarkowany autyzm. A jeśli zdobędziesz od 24 do 25, masz ciężki autyzm. Chcesz znać swój wynik? Rozwiąż test poniżej.
Widzę, że pani się tak lekko uśmiechnęła, kącik ust drgnął. Jaką wartość mają w ogóle tego typu testy, badania? Jak to nazwać w ogóle i czy to jest poważna rzecz?
Diagnostycznie żadną. Tak, diagnostycznie żadną. To nie jest test. Testy to są narzędzia znormalizowane. To nawet nie jest kwestionariusz. To jest rodzaj prawdopodobnie ankiety. Mhm. Widziałam tego typu rolki. One dotyczą również ADHD, ale też zaburzeń z grupy zaburzeń osobowości. Także to naprawdę daleko taka diagnostyka
idzie. Ale ludzie
idzie.
Z tego korzystają.
Korzystają. Korzystają, ponieważ zwiększa się potrzeba. No, jest to związane z tą potrzebą samoświadomości. Ta autodiagnoza wynika z bardzo dobrej, obiektywnie, z bardzo dobrego już niestygmatyzowania zaburzeń psychicznych. Tak? Czyli okay. Tak, nie stygmatyzujemy, świetnie, ale zdarza się, że idziemy trochę w drugą stronę.
Wylewamy dziecko z kąpielą trochę?
Może za dużo powiedziane, ale zaczyna się ta, zauważalna jest tendencja szukania czegoś u siebie. Mhm. Tak? Takiego i definiowania siebie potem poprzez zaburzenie, bo ja jestem, no mamy taki termin teraz też, neuroróżnorodność, tak? Bo ja jestem osobą neuroróżnorodną, bo ja z autyzmem, bo ja z ADHD i często to jest oparte na autodiagnozie, tak? A nie na prawdziwym procesie diagnostycznym.
To jest krzywdzące wobec osób, które realnie zmagają się z zaburzeniami?
To może być bardzo krzywdzące, ponieważ oczywiście pamiętajmy, że są osoby, właśnie młodzi dorośli najczęściej, którzy nie mieli możliwości, między innymi ze względu na miejsce zamieszkania, brak dostępu do diagnozy.
Na przykład brak dostępu, dokładnie.
Albo rodzice nie chcieli, bo to jest dość częste, żeby dziecko było diagnozowane. I oni
kwestie światopoglądowe mogą zagrać, dokładnie, chociażby, prawda? W domu rodzinnym. Mhm.
I takie osoby, dochodzi do nich wiedza i chciałyby tą wiedzę zweryfikować. No ale jak to się mówi, no nie będę przecież zajmował miejsca, trochę wstyd. Więc zaczynamy od poszukiwań, od autodiagnozy i to może być bardzo pomocne. Mhm. Ale to jest ułamkowe. Niestety, najczęściej jest to takie w okresie stawania się młodym dorosłym, bycia młodym dorosłym, szukania cech, które mnie opisują. To jest normatywne, to jest kształtowanie się tożsamości, tak ma być. Mhm. Tylko, że czasami szukamy tego w takich, no...
Ale nie zawsze młodzi dorośli z tego korzystają. Czasem powiedziałbym trochę, starsi dorośli też próbują z tego korzystać i zdarza się, że ktoś pisze, a odkryłem źródło swoich problemów, teraz już mam wytłumaczenie na wszystko.
Może nie na wszystko, ale czasem tak bywa. Aha. Szczególnie jak popatrzymy sobie, jak jesteśmy generacjami, tak? Na X lub milenialsi, faktycznie nie do końca był proces diagnostyczny ogólnie dostępny. I może tak się zdarzyć, powtarzam, zdarzyć, że osoba, nazwijmy to 40+, faktycznie widzi u siebie. I to często wychodzi, jak dziecko jest diagnozowane. Dziecko dostaje rozpoznanie i rodzic mówi, ale ja też tak miałem. I wtedy faktycznie pozwala to zrozumieć przyczynę niektórych trudności i może być to nawet bardzo rozwojowe. Ale tendencja, i tutaj raczej bym jednak przychyliła się do młodych dorosłych, tego poszukiwania czegoś u siebie. Ponieważ z jednej strony może to wspomóc faktyczny proces diagnostyczny, jak zgłosimy się na faktyczną diagnozę, ale też liczymy się, że ona potwierdzi bądź nie, jak jesteśmy na to otwarci. Mhm. I możemy pracować nad sobą, czy korzystać z różnego rodzaju terapii, ale może być też sytuacja, no to a teraz ja już wszystko wiem, teraz to tak to już mam, musicie mnie takiego zaakceptować.
Mhm. A ile powinien trwać taki poważny proces diagnostyczny? No bo tego też się nie robi na pstryknięcie palcem i nie od ręki.
Mówimy o zaburzeniach ze spektrum.
Tak jest.
Zależy od wieku. Mhm. Ja jestem wielkim zwolennikiem i jest w tej chwili w Polsce, myślimy, pracujemy nad tym, czyli konsultanci krajowi, zarówno z psychologii klinicznej, z psychoterapii dzieci i młodzieży, z pediatrii, ale też z psychiatrii dzieci i młodzieży, aby zaburzenia ze spektrum autyzmu i symptomy pierwsze identyfikowane były jak najwcześniej. A więc już w czasie bilansu dwulatka. Aha. To jest wielka akcja, bardzo się o to staramy. bo wtedy na bilans dwulatka zgłasza się mimo wszystko bardzo wiele dzieci, bardzo duży odsetek i nie musi to być związane z wiedzą rodziców, no właśnie z poglądami, z wszystkim, o czym mówiliśmy. To byłoby bardzo istotne, czyli pierwsza wczesna przesiewówka. A potem mamy cały proces diagnostyczny, który jest bardzo zróżnicowany, no bo inaczej badamy 2-3-latka, a inaczej dziecko w wieku szkolnym, bo tam kwestie są i współwystępowań, i pełnej diagnostyki. Pełna diagnostyka związana jest z badaniami zarówno psychologicznymi, medycznymi, w tym z zaangażowaniem często lekarza psychiatry.
Jest to proces trwający tygodnie, miesiące?
Tygodnie, miesiące.
Tak to należy...
Tak to zależy, bo to bardzo zależy od wieku.
Aha.
Tak, bardzo zależy od wieku. Czy jest tam konieczność zweryfikowania również ilorazu inteligencji, czy też nie. To są wszystko... korzystamy z testów. Pamiętajmy, że testy to są narzędzia pomocnicze. Żaden test nie diagnozuje autyzmu. To nie są markery. Testy to nie są markery. Wykorzystujemy testy, a rozpoznanie, diagnozę stawia zespół. Czyli najczęściej psycholog razem z psychiatrą.
A te testy jako narzędzia, one są wystarczające w tym sensie, że wy psychologowie macie możliwość swobodnego wybierania na przykład tych narzędzi, czy raczej one są wam narzucane? Jak to w praktyce wygląda?
Dopiero co, mówiąc kolokwialnie, podpisana została ustawa o zawodzie psychologa,
tak,
która jednoznacznie mówi, że psycholog wykonuje swoje zadania samodzielnie i nie jest zobligowany, aby wykonywać konkretne, mówiąc kolokwialnie, zadane mu testy.
Bo słyszałem o tym, że jest też taki problem, że przychodzi lekarz psychiatra na przykład i od psychologa wymaga, żeby zrobił ten konkretny test, bo on chce coś tam potwierdzić.
No niestety zdarza się, ponieważ mamy, co nie jest niczym złym, tak zwane złote standardy. Tak? Czyli na przykład złotym standardem w diagnostyce zaburzeń ze spektrum jest test ADOS-2. On jest powszechnie znany, to jest bardzo dobry test, sama mam uprawnienia do wykonywania tego testu, ale jeszcze raz mówię, test jest narzędziem. Wysoki wynik uzyskiwany w tym teście często, bardzo często związany jest faktycznie z wysokim natężeniem zachowań charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, ale również na przykład dla zaburzeń lękowych.
Jak to się wtedy weryfikuje?
Dlatego to jest psycholog, a nie testolog. Dlatego nie ma markerów. Jeszcze raz, my mówimy o zaburzeniach, a nie chorobach. Dlatego mamy zarówno wywiad, diagnozę, narzędzia pomocnicze. Nie ma jednego testu, który diagnozuje zaburzenia neurorozwojowe, bo takim jest zaburzenie ze spektrum autyzmu.
Jaki jest w pani ocenie taki najgorszy, najtrudniejszy może jakiś taki mit funkcjonujący w przekonaniu opinii publicznej czy w społeczeństwie szeroko pojętym związany ze spektrum autyzmu?
Ojej, najgorszy. Jest ich sporo.
Taki, który w pierwszej kolejności należałoby obalać.
W ogóle. Nie dotyczy to wszystkich zaburzeń neurorozwojowych, czyli zarówno autyzmu, jak i ADHD, że z nich się wyrasta.
Aha.
A z zaburzeń neurorozwojowych się nie wyrasta, bo związane są ze specyficznym rozwojem układu nerwowego. I z układu nerwowego się nie wyrasta. Także to jest... dlaczego taki mit? Dlatego, że to jest takie też było często oczekiwanie, że będzie starszy, to problemy przejdą. No nie przejdą.
Tego się nie wyleczy po prostu.
Nie, to się wspiera. Tak? I dzięki wsparciu, dzięki terapii, dzięki oddziaływaniom mamy zweryfikowane naukowo sposoby oddziaływania. Może być bardzo dobre funkcjonowanie. Na to jest mnóstwo dowodów osób, no właśnie, na bardzo wysokich stanowiskach, świetnie funkcjonujących zawodowo. Ale to też nie dotyczy każdego, bo to jest drugi, nazwijmy to, niebezpieczny mit, że jeżeli szybko wprowadzimy nawet najlepszą terapię, faktycznie udowodnioną, czy to zaczynając od najmłodszych, stosowaną analizę zachowania, czy potem często terapię poznawczo-behawioralną, że jak będziemy pracowali od początku, to na pewno osiągniemy sukces. Na pewno będą bardzo duże efekty, ale jest w zaburzeniach neurorozwojowych duży komponent biologiczny, którego, mówiąc kolokwialnie, się nie przeskoczy. Więc zawsze nie ma takiej sytuacji, że oddziaływanie w ogóle nie działa. Ale czasami rodzice mają oczekiwania, no to co pan powiedział kolokwialnie, wyleczenia. A to nie jest choroba.
To tak nie działa po prostu.
To nie jest choroba, to jest zaburzenie. To jest specyficzny rozwój układu nerwowego.
I z tym się trzeba nauczyć żyć
Nauczyć żyć, ale nie na zasadzie tak już mam, tylko dzięki oddziaływaniom terapeutycznym modyfikujemy funkcjonowanie tak, aby w jak najlepszym stopniu dziecko, młodą osobę też przystosować do takiego świata, jaki jest. Całego świata się nie zmieni.
Pani profesor, kończąc już powoli, bo czas nam ubiegł, chcę tylko o skalę zapytać. Jaka jest, nie chcę powiedzieć skala problemu, bo nie chcę tego określać w ten sposób, ale skala zjawiska. Także jeżeli chodzi o to diagnozowanie, bo myślę, że rośnie świadomość społeczna, tak jak pani powiedziała, no trochę inaczej mówimy już o kwestiach związanych ze zdrowiem psychicznym po prostu. To się przekłada na przykład liczbę diagnoz?
Zdecydowanie tak, bo zwiększa się świadomość, mamy też lepsze narzędzia, ale też zwiększa się świadomość, że diagnoza coś daje. Na przykład pomoc.
Aha, jaką?
Dostosowanie edukacyjne. Przede wszystkim, jeśli chodzi o dzieci, ale też no, dofinansowania do różnego rodzaju oddziaływań terapeutycznych. Mhm. Czyli mówiąc kolokwialnie, jeśli faktycznie mamy podejrzenia zaburzeń ze spektrum autyzmu, należy jak najszybciej rozpocząć profesjonalną diagnostykę, aby móc sięgnąć po pomoc, bo pomoc jest bardzo efektywna.
I niech to będzie puenta naszego spotkania, pani profesor. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Profesor Małgorzata Lipowska, konsultant wojewódzka do spraw psychologii klinicznej oraz dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego była gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.